Jak się okazało potem, my nie wiedzieliśmy o tym. To były już pierwsze objawy choroby wysokościowej. No niewątpliwie odszedł jeden z takich najtwardszych ludzi, jakich spotkałem w życiu.
Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe górskie tragedie. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam sylwetkę jednego z najlepszych polskich himalaistów i omówimy także ekspedycję, która zakończyła się tragedią, dlaczego do niej doszło i czy dało jej się uniknąć. Gościem dzisiejszego odcinka jest legenda polskiego himalaizmu, Krzysztof Wielicki. Zapraszam do oglądania. Andrzej Czok urodził się w Zabrzu. Od dziecka był bardzo ciekawy świata, uwielbiał czytać książki przygodowe, a wraz z dorastaniem coraz częściej wyruszał na piesze wędrówki i tym sposobem poznawał coraz lepiej Jurę Krakowsko-Częstochowską, słynny rejon wspinaczkowy przyciągający dziesiątki miłośników tego sportu. Po ukończeniu 18 lat Andrzej dołączył do Gliwickiego Klubu Wysokogórskiego. Umiejętności doskonalił pod okiem doświadczonych instruktorów w Tatrach na początku lat 70. I nie przepadał on za przechodzeniem popularnych dróg wspinaczkowych, marzył o wytyczaniu własnych. Już latem w 1973 roku dopiął swego i wraz z kolegami wytyczył nową drogę na wschodniej ścianie Młynarczyka. Pasję do tego sportu Andrzej dzielił ze swoimi braćmi, m.in. o 4 lata młodszym Piotrem, także utalentowanym wspinaczem, który wytyczał nowe drogi w Tatrach. Obaj byli członkami Gliwickiego klubu. Pozostali bracia, Bernard i Joachim, także podzielali pasję do wspinaczki. Kiedy sukcesów Andrzeja w polskich górach było coraz więcej, został on dostrzeżony przez kierowników wyjazdów zagranicznych i włączony w ich skład. W 1974 roku Czok znalazł się pod Mont Blanc, dokonując wraz z partnerami pierwszych polskich przejść w tym rejonie. Od tego czasu już co roku Czok wyjeżdżał z kraju w coraz wyższe góry, podejmując kolejne wyzwania. Rok później wszedł na swój pierwszy siedmiotysięcznik położony w Pamirze Pik Lenina. W 1976 roku po raz pierwszy znalazł się w składzie ekspedycji w Góry Najwyższe. Janusz Kurczap zaprosił go do udziału w wyprawie do Karakorum, gdzie celem miało być zdobycie nową drogą drugiej najwyższej góry świata – K2. W składzie polskiej wyprawy znalazło się wielu świetnych, doświadczonych alpinistów, takich jak Eugeniusz Chrobak czy Wojciech Wróż oraz trochę młodsi, ale utalentowani Wojciech Kurtyka czy Leszek Cichy. Zanim Andrzej w 76 roku wyjechał do Karakorum, dotknęła go osobista tragedia. 4 lutego jego brat Piotr w Tatrach Słowackich po wejściu na zadnią bednarzową ławkę w Grani Chrubego rozpoczął zejście w stronę Doliny Niewcyrki. Doszło wtedy do wypadku. 24-latek poślizgnął się i zsunął po stromym śnieżno-lodowym zboczu i wpadł do rwącego potoku, z którego nie udało mu się wydostać i utonął. Po tym tragicznym wydarzeniu rodzice Andrzeja odwiedli od wspinaczki zawodowej jego młodszych braci Joachima i Bernarda. Trudna północno-wschodnia granika 2 była niezwykle wymagająca, a postępy przychodziły powoli i kosztowały wiele sił. Ostatni, szósty obóz stanął na wysokości około 8000 metrów. Odbyły się dwa ataki na szczyt. Pierwszy został zatrzymany przez trudną do sforsowania kilkudziesięciometrową barierę seraków. Z kolei podczas drugiego ataku zespół wycofał się z wysokości 8400 metrów, widząc zbliżające się załamanie pogody. Decyzja o odwrocie, którą wtedy podjęli Chrobak i Wróż, najprawdopodobniej uratowała im życie. Niesprawdzony jeszcze na tak dużych wysokościach Andrzej Czok nie odegrał podczas tej wyprawy jakiejś takiej kluczowej roli, jednak 27-latek zaprezentował się z bardzo dobrej strony, docierając do najwyższego obozu i zdobywając cenne doświadczenie. W marcu 1978 roku Andrzej Czok wraz z Walenty Fiutem, Januszem Skorkiem i Janem Wolfem przeszli zimą północną ścianę Eigeru w rekordowym czasie. Kilka miesięcy później Czok wyruszył do Pamiru, gdzie wraz z innymi polskimi alpinistami zdobył m.in. szczyt Korzeniewskiej oraz szczyt komunizmu. Podczas tej ekspedycji poznał Krzysztofa Wielickiego.
Z Andrzejem Czokiem to właściwie spotkałem się dopiero właśnie w 1978 roku na wyjeździe takim Polskiego Związku Alpinizmu. To była taka wymiana, było jakieś do Pamiru. No, to były bardzo ważne wyjazdy, ponieważ one były taką pierwszą możliwością sprawdzenia się na 7-tysięcznikach, prawda? I wtedy nam poszło świetnie, pamiętam. Pik komunizmu to myśmy chyba zdobyli, nie wiem, z jednym czy z dwoma biwakami bardzo szybko. Zresztą dobry zespół był, jeszcze był Krzysiu Pankiewicz, Walek Fiut. No, Andrzej tam pokazał swoją klasę. Wtedy wiedziałem, tak pomyślałem, kto to jest. Ja wiedziałem o środowisku gliwickim dużo, bo wtedy właśnie Śląsk, ale jednak były Gliwice, nie? Czok, Skorek i inni, to były jednak Gliwice. I wiedziałem, że przyszłeś przed Andrzejem. Tak się zresztą potem stało, bo nie miałem tej możliwości, żeby na Everest z nim pojechać. A jeszcze wcześniej Korzeniewskiej też robiliśmy w świetnym stylu. Szliśmy w ogóle właśnie non-stop na tą Korzeniewską. I Andrzej oczywiście nagrał pierwsze skrzypce. Potem tylko już wiedziałem, że jeśli pojechał na Everest, to znaczy, że dlatego, że był dobrym zawodnikiem i no, co tu dużo mówić. Wchodzi z kukuczką na Mount Everest z nowym wariantem zresztą. Czyli bo wiadomo, że już będzie szedł tą drogą gór wysokich, widocznie jednak mu przypasowały te warunki wysokogórskie.
Jesienią w 1979 roku Andrzej Czok wziął udział w ekspedycji Gliwickiego Klubu Wysokogórskiego na Lhotse. Czok jeszcze będąc w Polsce zapowiadał, że jego celem nie jest tylko zdobycie Lhotse. Chciał dokonać tego wyczynu bez wsparcia aparatury tlenowej. Zwolennikiem takiego działania był również Jerzy Kukuczka. 3 października wszystko było już przygotowane, a czwórka alpinistów znajdowała się w obozie czwartym, czyli już najwyższym, dyskutując na temat właśnie aparatury tlenowej. Zabrać butle, czy może zostawić? Z samego rana Andrzej Heinrich, Janusz Skorek, Andrzej Czok i Jerzy Kukuczka ruszyli w kierunku szczytu, tylko Andrzej i Jerzy postanowili nie korzystać z aparatury tlenowej. 4 października 1979 roku cała czwórka mimo huraganowego wiatru zdobyła wierzchołek Lhotse. Kilka miesięcy później duet Kukuczka-Czok wziął udział w wiosennej wyprawie Andrzeja Zawady na Everest, której celem było wytyczenie nowej drogi na najwyższej górze świata. I obie te ekspedycje dokładniej opisałem w materiałach poświęconych wyścigowi Jerzego Kukuczki i Reinholda Messnera o zdobycie korony Himalajów i Karakorum, więc tutaj przypomnę tylko, że 19 maja Jerzy i Andrzej zdobyli nową, niezwykle wymagającą drogą Mount Everest. Andrzej Czok miał już na swoim koncie wejścia na 2 8-tysięczniki. W 1982 roku Adam Bilczewski organizował wyprawę Klubu Gliwickiego na Makalu, do której dołączyli także alpiniści brazylijscy. Cel był wtedy bardzo ambitny – przejście dziewiczej zachodniej ściany góry. Kiedy w klubie w Gliwicach himalaiści dowiedzieli się, że trudności techniczne zaczynają się na wysokości 7800 metrów i po raz pierwszy zobaczyli wtedy zachodnią ścianę Makalu, skwitowali to słowami: no to dostaniemy w dupę. Baza stanęła 30 sierpnia na wysokości 5400 metrów. Wieczorem należało uczcić rozpoczęcie ekspedycji, które przebiegało pod hucznym hasłem: flaga na maszt, wódka do gardeł. Następnego dnia po krótkim rozpoznaniu ściany Polacy wybrali drogę i natychmiast wzięli się do pracy. W ciągu 16 dni ekspedycja założyła 3 obozy, najwyższy na wysokości 7100 metrów. Tydzień później, podczas ubezpieczania dalszej drogi, na wysokości 7400 metrów doszło do tragedii. Zginął Tadeusz Schulz. O całym zdarzeniu poinformował wspinający się z nim Mirosław Kuraś, zwany także Mirasiem, i tak opisał tę chwilę Andrzej Machnik w książce Na zachodniej ścianie Makalu. Miraś trzyma się, ale widać, że swoje przeżył. Przekazuje szczegóły. Po twardym lodzie o nachyleniu 60-65 stopni, wypełniającym wąski kuluarek, osiągnął krawędź dolnej delty. Ponieważ stromizna jej nie jest w tym miejscu zbyt duża, około 55 stopni, postanowił, nie czekając na tatka, zakładać następną poręczówkę. Tadek w tym czasie podchodził na małpach. Pokrzykiwali do siebie od czasu do czasu. W pewnym momencie Tadek przestał odpowiadać. No co cię tak przytkało? Krzyknął Miraś, a gdy po dłuższym czasie nie było ani partnera, ani odpowiedzi, zaintrygowany zjechał w dół do kuluarku. Tadek nieruchomo tkwił skulony na poręczówce. Miał otwarte usta, tak jakby nagle oberwał w dołek. Nie dawał już żadnego znaku życia. W pierwszym odruchu Miraś chciał pozostać obok nieżywego kolegi, ale ostatecznie otrząsnął się z szoku i zjechał do trójki. Podejrzewamy wszyscy, że przyczyną zgonu był zawał serca. Kierownik Bilczewski podjął wtedy decyzję o kontynuowaniu ekspedycji. 7 października założony został obóz czwarty na wysokości 8000 metrów. Już następnego dnia Czok i Skorek ruszyli w kierunku szczytu, a 40 minut później ich śladem podążył także Andrzej Machnik. Jednak na wysokości 8200 metrów zdecydował się on zawrócić. Podczas jego zejścia pogoda uległa gwałtownemu pogorszeniu się, a gdy dotarł do namiotu, nie musiał długo czekać, by zjawili się w nim także Czok i Skorek, którzy także zdecydowali się na odwrót. Następnego ranka Janusz Skorek postanowił zejść do bazy, gdyż jego stopy były mocno odmrożone i wymagały pomocy lekarza. Przed południem w dół udał się także Andrzej Machnik, jednak Andrzej Czok postanowił zostać w obozie. Tak wspominał ten moment. Miałem zgodę kierownika, który ufał w moje doświadczenie i zdolność oceny sytuacji. Długo biłem się z myślami, czy nie popełniam błędu, czy aby nie przeszarżuję. Ostatecznie w dniu wejścia o 12:45 melduje się radiotelefonicznie w bazie słowami: dzień doberek ze szczytu. Samotne wejście na Makalu nową drogą tylko ugruntowało pozycję Andrzeja Czoka w światowym himalaizmie. Niewielu było alpinistów zdobywających ośmiotysięczniki samotnie, a na dodatek nową drogą. W tym miejscu warto wspomnieć o drugiej pasji Polaka, którą była elektronika i zajmowanie się łącznością, więc podczas większości wypraw, w których brał udział, to jego rolą był kontakt z bazą i kierownikiem. Z zawodu Andrzej Czok był elektronikiem. Kolejnym ośmiotysięcznikiem obranym na cel przez 36-latka został Dawla Giri. Dołączył on do zimowej ekspedycji zorganizowanej przez jego klub wysokogórski z Gliwic w 1985 roku. Kierownikiem wyprawy został Adam Bilczewski. Pośród uczestników znajdował się Jerzy Kukuczka, jednak ten planował wejść tamtej zimy także na Czooju w ramach wyprawy Andrzeja Zawady. Baza ekspedycji stanęła 3 grudnia, nisko, bo zaledwie na wysokości 3700 metrach. Kilka dni później himalaiści założyli bazę wysuniętą 900 metrów wyżej, a zima pod Dawla Giri przywitała ich olbrzymim mrozem i huraganowym wiatrem. Polacy wspinali się, zakładali obozy, po czym naprawiali rozrywane przez zamieć namioty. Pewnego dnia z góry spadła potężna lawina, która zatrzymała się zaledwie kilkaset metrów od bazy. Dotarł wtedy do niej mocny podmuch wiatru, który porwał ich koguta, a ten wykonał wtedy chyba najdłuższy lot koguta w historii, przeleciał kilkaset metrów i dopiero po dłuższej chwili powrócił on o własnych siłach do bazy, cały przemoczony i rozczochrany. Do świąt Bożego Narodzenia udało się założyć 2 obozy i osiągnąć wysokość 5700 metrów. Wtedy do ekspedycji dołączył Jerzy Kukuczka. Bilczewski postanowił stworzyć duet Kukuczka-Czok, który nazywał czołgami. Czołgi brną naprzód, nie patrząc na trudności terenu i są nie do zatrzymania. I właśnie tak Jerzego i Andrzeja postrzegał Adam Bilczewski. 12 stycznia duet Kuraś-Baranek założyli obóz trzeci, a czwarty obóz stanął 2 dni później i został założony przez Czoka i Kukuczkę i to oni podjęli się wtedy pierwszej próby zdobycia szczytu. Niestety na wysokości około 8000 metrów musieli zawrócić. 19 stycznia atak szczytowy rozpoczęli Kuraś, Czok i Kukuczka, jednak nad ranem po nocy w wyższym obozie ich namiot zasypała lawina. Wtedy Miraś zdecydował się ratować swoje odmrożone dłonie i zszedł do bazy. Następnego dnia, 20 stycznia, w kierunku szczytu ruszył więc już tylko Jerzy i Andrzej. I tak ten dzień w książce Mój pionowy świat opisał Jerzy Kukuczka. Podejście jest bardzo trudne, bo ciągle sypie śnieg. Nie widać prawie nic. Czasem tylko lekko się przetrze i wtedy można rozeznać coś na odległość najwyżej 100 metrów. Kierujemy się przede wszystkim wyczuciem. Raczej domyślamy się, gdzie może być szczyt. Idziemy w stronę grani szczytowej, na której napotykamy podmuchy wiatru, który jednak nie zamęcza. Pozwala się jakoś poruszać. Wchodzimy na dosyć trudną technicznie grań szczytową. Jest spadzista w jedną i drugą stronę. Idziemy po skałach, trzeba się wspinać. To już nie jest takie tuptanie po polu śnieżnym, ale normalna wspinaczka w skali 2-3, miejscami 4. Taka jak w Tatrach. Idziemy związani liną, stosując asekurację lotną. Grań jest mocno postrzępiona. Pełno tu turni, uskoków, przełączek. Widzę przed sobą najwyższy punkt, chyba szczyt. I każde kolejne wzniesienie dawało taką nadzieję, że to już koniec ich męczącego podejścia. Jednak niestety takich wzniesień było całkiem sporo i w końcu dotarli oni do miejsca, z którego nie dało się już pójść wyżej. Ostatecznie wierzchołek Daulagiri Polacy zdobyli o godzinie 15. Na szczycie nie spędzili dużo czasu, bo wiedzieli, że lada chwila zajdzie słońce, więc szybko rozpoczęli zejście. Wciąż towarzyszył im sypiący śnieg i chmury ograniczające widoczność. Polacy pogubili się. Kiedy zaszło słońce, musieli zabiwakować. Usiedli na swoich plecakach i wtuleni w siebie, owinięci folią NRC, bez jedzenia i picia musieli dotrwać do rana w 40-stopniowym mrozie na wysokości około 7800 metrów. Kiedy słońce zaczęło pojawiać się na horyzoncie, rozpoczęli natychmiast kontynuowanie zejścia, które stało się dla nich prawdziwą męką i ciągłą walką z bólem. Zamieć ograniczała widoczność zaledwie do kilku metrów. Kiedy Kukuczka usiadł odpocząć na chwilę, po kilkunastu sekundach stracił z pola widzenia swojego partnera i został sam. Nie dotarł tego dnia do obozu, a po kolejnej ciężkiej nocy pod gołym niebem samotnie odnalazł namiot, gdzie czekał już na niego Andrzej. 23 stycznia dotarli do bazy i Andrzej Czok cierpiał na bardzo poważne odmrożenia stóp, w wyniku których amputowano mu kilka palców. Wiele osób uważa, że to właśnie trudy tej ekspedycji wydatnie przyczyniły się do tragedii, która miała nadejść podczas kolejnej wyprawy jednego ze śląskich czołgów, wielkiego himalaisty, który według wielu jego kolegów często pozostawał w cieniu wielkich gwiazd. Podczas niektórych ekspedycji wykonywał on czarną robotę. Po wejściu na Daulagiri Andrzej spędził sporo czasu w szpitalu. Później czekała go rekonwalescencja w domu. W wyniku tego trochę przytył, po prostu nie trenował tak dużo, a kolejną wyprawę, do jakiej dołączył, była zimowa ekspedycja na Kanchenjungę w 1986 roku, a więc zaledwie rok po zdobyciu Daulagiri. Jej kierownikiem został Andrzej Machnik, dobry znajomy Czoka z Gliwickiego Klubu Wysokogórskiego. Skład ekspedycji rozszerzony był poza środowisko śląskie i znaleźli się w nim tacy himalaiści jak Przemysław Piasecki z Poznania, Ludwik Wilczyński z Torunia, Krzysztof Pankiewicz z Łodzi, a także Jerzy Kukuczka i Krzysztof Wielicki z Katowic. Z tym, że dwaj ostatni dołączyli do ekspedycji dopiero 20 grudnia, gdyż wcześniej brali udział w ekspedycji na południowej ścianie Lhotse. Wraz z nimi w ostatniej chwili dołączył Artur Heiser. Skład został rozszerzony także o uczestników Zachodu, USA, Brazylii i Anglii, którzy pomogli spiąć cały budżet ekspedycji. Baza została założona 10 grudnia. Zanim przybyli alpiniści z Katowic, Polacy założyli dwa pierwsze obozy, docierając na wysokość 6800 metrów i dużą pracę wykonywał wtedy Andrzej Czok. 2 stycznia zespół w składzie Piasecki, Czok, Kukuczka i Wielicki przenieśli prowizorycznie założony wcześniej obóz trzeci na wysokość 7400 metrów. Następnego dnia wszyscy ruszyli w górę i około 400 metrów wyżej Polacy założyli obóz czwarty. Według niektórych źródeł obóz ten był trochę niżej, na około 7650-7700, Przemysław i Andrzej zeszli niżej, a Kukuczka i Wielicki spędzili noc na tej wysokości. Następnego dnia nadeszło załamanie pogody, które zmusiło himalajstów do zejścia do bazy. Wyprawa musiała czekać kilka dni na rozpogodzenie. 9 stycznia ta sama czwórka dotarła do obozu trzeciego. Czok kaszlał wtedy coraz mocniej. Podczas rozmowy z lekarzem Robertem Janikiem usłyszał od niego, że dobrze byłoby, gdyby zszedł do bazy. Andrzej stwierdził jednak, że czuje się całkiem dobrze i następnego dnia spróbuje podejść do obozu czwartego. Lekarz poinstruował go wtedy, aby zażył niezbędne leki. 10 stycznia czwórka Czok, Piasecki, Kukuczka i Wielicki dotarli ponownie do obozu czwartego i tak tę chwilę zapamiętał Krzysztof Wielicki.
Ja się wtedy nie wspinałem z Andrzejem, tylko z Kukuczką, bo my później przyjęliśmy z Jurkiem. Natomiast Andrzej się spinał sprzętem i wiem, że grali tam pierwsze skrzypce, bo zakładali wszystkie obozy. Przy czym Andrzej już miał trochę problemu, bo był po odmrożeniach i no miał trochę tam problemów jednak. Już było widać, że troszeczkę przytył Andrzej. Ale to wynikało z długotrwałej tej rekonwalescencji chyba. Także my dokładnie nie znaliśmy tego stanu Andrzeja. Wiem tylko tyle, że kiedy szliśmy do ostatniego takiego biwaku na 7650, a Andrzej wszedł później. Bo ja z Jurkiem przyszedłem pierwszy, potem przed Przemek, a Andrzej gdzieś z pół godziny za nami przyszedł, to już tak sądziliśmy, że chyba nie najlepiej się czuje. Znaczy rozumieliśmy, że kondycyjnie po prostu jest gorszy, prawda? Ale nigdy nie kojarzyliśmy to z obrzękiem płuc w ogóle, bo on kaszlał właściwie cały czas i od wyjścia z bazy kaszlał. Także ten kaszel trochę nas tak gdyby zafałszował sytuację trochę, bo no kaszle, każdy kaszle, wiadomo, suche powietrze, zimą to się kaszle, prawda? A u Andrzeja, jak się okazało potem, my nie wiedzieliśmy o tym. To były już pierwsze objawy choroby wysokościowej. I kiedy my zeszliśmy z Jurkiem do namiotu na 7650, to już nie było Andrzeja ani Przemka, oni zeszli w nadół z pomocą zresztą przyjaciół do obozu trzeciego. I tego samego dnia Andrzej zmarł. No obrzęk płuc. No, nie mieliśmy tlenu, rzeczywiście nie mieliśmy, no, ale takie było założenie, że spinamy się bez tlenu. No to strasznie duża tragedia, uważam, bo no, tak trochę byliśmy jak dzieci we mgle. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że to tak się może rozwinąć, że ktoś tylko dlatego, że jest słabszy, czy to już oznacza, że to już jest tak źle, prawda? Bo nam się zdarzało wiele razy, że ktoś jest mocniejszy, ktoś jest słabszy, ktoś schodzi, no, rezygnuje, schodzi niżej. A tu się okazało, że to już była taka bardzo trudna sytuacja. Może ona też wynikała z twardości Andrzeja, bo Andrzej był takim strasznie twardzielem. I on w ogóle jak gdyby pewnie nie dawał w ogóle poznać, że mu coś jest, prawda? Bo gdyby nie był twardzielem, to powiedział, chłopaki, ja się źle czuję, wracamy albo coś takiego. Nic takiego nie było u Andrzeja, prawda? I Andrzej, ponieważ on się też interesował trochę łącznością, on właściwie prowadził wszystkie rozmowy z bazą, to Andrzej prowadził przez radio. I słyszeliśmy, jak on rozmawia z lekarzem, że traci głos na przykład, że ma, my sądziliśmy, że ma coś, zapalenie krtani, jak traci głos, no to kaszle. Okazało się, że lekarz oczywiście mu tam doradzał pewne leki, żeby brał, no i Andrzej szedł znów dalej, prawda, z obozu pierwszego do drugiego, z drugiego do trzeciego. I tak się wydawało, że jest wszystko okej, okay, a to jednak trzeba było, ale człowiek się uczy na błędach, staje się bardziej wyczulony po tej wyprawie, to pomyślałem, że trzeba być strasznie wyczulonym na to, co się dzieje wokół, bo nie można wszystkiego postrzegać według własnych możliwości, własnych sił, a trzeba czasem pomyśleć, że ktoś może się gorzej czuć albo może gorzej odbierać coś. No niewątpliwie odszedł jeden z takich no, najtwardszych ludzi, jakich spotkałem w życiu.
11 stycznia z samego rana Krzysztof Wielicki i Jerzy Kukuczka ruszyli w kierunku szczytu, nie mając świadomości, w jak tragicznym stanie znajdował się wtedy w sąsiednim namiocie Andrzej Czok.
Kiedy rano wystartowaliśmy z tego ostatniego naszego biwaku z Jurkiem, sądziliśmy, że Andrzej i Przemek albo pójdą za nami następnego dnia, albo zejdą, jeśli będzie się Andrzej gorzej czuł. Jak się potem okazało, rzeczywiście zeszli. My poszliśmy do szczytu, ja byłem w jakiejś dobrej kondycji, bo no, trzeba pamiętać, że wróciliśmy niedawno, byliśmy na południowej ścianie Lhotse, prawda? I rzeczywiście tam szliśmy właśnie do pewnego miejsca, do 8000 razem, nawet Jurek był przede mną, bo ja się musiałem zatrzymać i zacząłem doprowadzać moje stopy do życia, ponieważ mi zupełnie były sztywne i nie czułem ich. Musiałem te skorupy zdjąłem, zacząłem tam czekanami walić po stopach, żeby wróciło krążenie. Jak wróciło trochę krążenie, to ruszyłem i prześcignąłem Jurka, bo no, był taki teren dosyć łatwy potem trawersów. I kiedy wszedłem na szczyt, wiało trochę, było mi zimno jak cholera, a Jurek był za mną i tak pomyślałem, no nie będę na niego czekał. No, ja go widziałem niżej, tam, nie wiem, 50-80 metrów pode mną był. Ale jakoś nie dałem rady wytrzymać. Może powinienem poczekać, wydaje mi się. I nic by się nie stało, ale nie wiem, wydawało mi się, że muszę natychmiast zejść, bo nie wiem, tam zamarznę. No ale oczywiście spotkaliśmy. Ja schodziłem, Jurek wchodził i potem mnie oczywiście dogonił i razem zeszliśmy. Ale rzeczywiście tak się stało. Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem, bo jednak to był taki ważny moment, nie, żeby na szczycie się tam uściskać. No tak zrobiłem i tyle. Ale ja chciałem mieć tylko pewność, że jestem na szczycie, bo to było takie ważne. No. A tą pewność mieliśmy, bo znaleźliśmy chyba jakąś starą butlę na szczycie i taką tyczkę. Taką jak drogowcy mają, taką biało-czerwoną taką tyczkę. I na tym, ja na jednym ze zdjęć nawet mam chyba tą tyczkę. I kiedy Kowalewski, Zbyszek, kiedy mu wysłaliśmy zdjęcie, on nie był tak pewny, czy my byliśmy na szczycie. Nie? On zwykle on tam brał slajdy od kolegów i mówił, no tu, byliście tam. To jest... On był świetnym znawcą, że tak powiem, był taki geofizyki, geologii w ogóle, no świetnie. Nigdy, bo raz w górach chyba był wysokich, ale świetnie się w tym odnajdował. Jak mu daliśmy te slajdy, to on miał takie wątpliwości, wiesz, tam coś mi się nie zgadza, mówi, bo szczyt z innych wypraw mu inaczej wyglądał sam wierzchołek. I ja mówię, no Zbyszek, no tak wyglądał, no co. I pewnego dnia dzwoni do mnie Zbyszek, wiesz co, chyba jednak muszę wam przyznać rację, że to byli, że byliście na szczycie. Ja mówię, dlaczego? Mówi, bo zauważyłem taką tyczkę biało-czerwoną, a znalazł zdjęcie, jak Japończyk trzyma na szczycie flagę Japonii na tej tyczce. Także, ale w tamtym momencie wiedziałem, że wyżej się nie da, no więc, bo sam szczyt to, była taka, to jest taka turnia właściwie skalna, po której trzeba sprawiać stronę, tak było się tam wybiegać. Ale rzeczywiście byłem tam sam, ale bardzo szybko razem już potem zeszliśmy i kiedy doszliśmy do tego biwaku, Jurek nie zauważył, że chyba nie wziął baterii, bo nie mieliśmy łączności, dopiero szybko połączył się z bazą, wtedy się dowiedzieliśmy, że Andrzej już zszedł do obozu trzeciego i jest bardzo chory.
Tego samego dnia Piasecki sprowadzał Czoka do obozu trzeciego. W pewnym momencie Andrzej usiadł na śniegu i nie był w stanie dalej schodzić, więc Przemysław upewnił się, że jego kolega znajduje się w bezpiecznym miejscu i ruszył po pomoc. Chwilę później spotkał Ludwika, który jako pierwszy dotarł do chorego Czoka, próbował sam znosić go na plecach, jednak przekraczało to jego możliwości. Około godziny 14:30 z dołu nadeszli inni partnerzy i rozpoczęło się zespołowe sprowadzanie do obozu trzeciego chorego i himalaiści dotarli do niego około godziny 17:00 i początkowy plan zakładał od razu schodzenie niżej, jednak postanowiono przeczekać noc, a w tym czasie donieść do obozu trzeciego butlę z tlenem, a z rana kontynuować zejście. Niestety było już za późno. Andrzej Czok zmarł 11 stycznia około godziny 22:00. Kierownik wielu himalajskich wypraw, Adam Bilczewski, tak opisał Andrzeja Czoka. Był jednym z najlepszych, ale nigdy nie dał nam tego odczuć. Nigdy nie występował w roli gwiazdora. Komisja, która badała przyczyny tragedii, ustaliła, że kluczowym momentem była decyzja z 9 stycznia, kiedy to Andrzej Czok nie przystał na propozycję lekarza, aby schodzić do bazy. Niebywale silny i wytrwały himalaista niewłaściwie ocenił swój stan zdrowia. Czy dało się zapobiec tej tragedii? Niektórzy zwracali uwagę na fakt, że w obozach wyższych nie znajdowały się butle z tlenem na wypadek właśnie problemów zdrowotnych, jednak szczyt planowano zdobyć wtedy bez aparatury tlenowej, dlatego postanowiono ich nie wynosić. Czy ich obecność uratowałaby życie Andrzeja 11 stycznia? Nie jest to pewne. Uczestnicy zwrócili uwagę, że już podczas karawany i w początkowych dniach ekspedycji Andrzej Czok wymagał od siebie bardzo wiele, chcąc zgubić kilogramy. To mogło doprowadzić do osłabienia organizmu. Niektórzy zwracają uwagę na fakt, że podczas ekspedycji mogła wkraść się duża doza rywalizacji, utrudniająca czterokrotnemu zdobywcy ośmiotysięczników podjęcie decyzji o wycofaniu i odwrocie. Na początku stycznia w obozie czwartym znalazło się przecież trzech wybitnych, a co za tym idzie bardzo ambitnych himalaistów, a nawet czterech, bo Przemysław Piasecki dwa lata wcześniej pokazał się ze świetnej strony w Himalajach Kaszmiru. W 1984 roku zdobył ośmiotysięcznik i to znajdował się w zespole, który jako pierwszy wszedł na południowy wierzchołek Kanchenjungi, Yalukang. Legenda polskiego himalaizmu i kierownik wielu wypraw w góry wysokie, Andrzej Zawada, tak postrzegał tragedię na Kanchenjundze. Andrzej Czok stracił życie tylko przez ambicje. Był wspaniałym alpinistą, ale miał przerwę, gdyż wcześniej miał drobne zabiegi w szpitalu, leczył odmrożenia palców po wyprawie na Daulagiri. Rok się nie wspinał, a Wielicki i Kukuczka byli w doskonałej formie, o wiele lepszej niż Czok. Mieli cholerne tempo. Andrzej chciał im dorównać. Poszedł za wcześnie do ostatniego górnego obozu i dostał odemii. Ten wypadek może być przykładem, że lepszy partner jest nieraz bardzo dużym niebezpieczeństwem dla słabszego kolegi. Andrzej Czok zginął niemal równo 10 lat po swoim bracie Piotrze. To wszystko na dzisiaj. W przyszłym tygodniu omówimy sobie drugą część historii braci Abałaków, a jeśli ten materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Ostatnio odezwała się do mnie studentka AWF-u z Katowic, która pisze pracę naukową na temat wizerunku Topru i poprosiła mnie o pomoc, także jeśli ktoś z Was ma trochę czasu, żeby wypełnić ankietę, to zostawię do niej link w opisie. Tam jest dosłownie 20 pytań na temat Topru i mam nadzieję, że znajdą się chętni, którzy będą chcieli pomóc. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnym materiale. Cześć!